Są ludzie, dla których równowaga to nie tylko stan ducha, ale codzienne wyzwanie. W Lublinie trwa karnawał sztuk mistrzów, festiwal, na którym ulica zamienia się w scenę, a granice możliwości są mocno przesuwane. Nasz gość od lat jest częścią tego świata. Chodzi po taśmie, mierzy się z wysokością, ale też pomaga tworzyć tę niezwykłą atmosferę od strony technicznej. Dziś porozmawiamy o pasji, odwadze i o tym, co czuje człowiek, kiedy pod stopami ma tylko kilka centymetrów taśmy. Dzień dobry, program realizuje Jarosław Gołofit, przed mikrofonem Agata Zalewska.
Czas zuchwałych.
A moim gościem jest slackliner, rigger, cyrkowiec Antoni Michalski. Cześć.
Cześć.
Co musi się wydarzyć w głowie człowieka, żeby przestać traktować wysokość jako zagrożenie, a zacząć ją traktować jako coś, do czego się chce wracać?
Człowiek ma chyba taką wrodzoną tendencję do szukania zagrożeń.
Bo ja tak jeszcze się zastanawiam, czy w ogóle w jakimś momencie życia przestajecie ją traktować jako zagrożenie.
Tak, zdecydowanie. Tak? Zdecydowanie tak. Z tym, że może tak. Te widoki, te doświadczenia, no to jest coś naprawdę niesamowitego. Takie chodzenie zwykłe po górach jest dla każdego. Potem zaczynają się jakieś trudniejsze trasy i to już trzeba się przygotować i fizycznie, i mentalnie, i to już nie jest dla każdego. Następny etap to jest wspinaczka. Tak mi się wydaje przynajmniej, bo ten sport, który my uprawiamy, on pochodzi ze wspinaczki skałkowej. Ta taśma, po której chodzimy, pierwotnie była używana do tego, żeby budować stanowiska asekuracyjne do wspinaczki. A równowaga jest bardzo istotna przy wspinaczce. Są takie miejsca, gdzie naprawdę nie można jej stracić, bo się odpadnie od ściany. Więc żeby ćwiczyć samą równowagę jako taką, zaczęło się od tego, że w Yosemite w Stanach Zjednoczonych chłopaki wieszali taką taśmę po prostu od drzewa do drzewa i ćwiczyli na niej równowagę.
I takie są początki zazwyczaj highlinerów?
Zazwyczaj tak, ale bywa różnie. Ja na przykład za bardzo się nie wspinam. Jakby byłem w tym środowisku, moją jakby domeną są techniki linowe. Techniki dostępu linowego od zawsze i to był ten temat.
To jest też twój zawód.
To jest też mój zawód.
Czyli tak. Praca na wysokościach.
Tak, tak. Codzienność właściwie.
I co ci przyszło do głowy, żeby po tej linie też chodzić, a nie tylko ją montować? I kiedy to się wydarzyło?
Oj, to wydarzyło się lata temu i to było tak, że pojechaliśmy z moim kolegą w Bieszczady i siedzieliśmy tam miesiąc w hotelu w tych Bieszczadach. Obsługiwaliśmy taki mały park linowy, jakaś taka ścianka wspinaczkowa, jakaś tyrolka, jakieś takie rzeczy. W zamian za nocleg mogłem miesiąc być w Bieszczadach i to była wspaniała perspektywa i po prostu trzeba było to zrobić. Więc pojechaliśmy. No to jest taka propozycja, w której w pewnym wieku się po prostu nie odmawia.
Tak, nie do odrzucenia.
Nie do odrzucenia, więc tam pojechałem. I pojechałem tam z kolegą, który gdzieś załapał tą zajawkę. Gdzieś był w Niemczech bodajże, gdzieś w skałach i to zobaczył. I mu się to strasznie spodobało. I tam będąc, zamówiliśmy taśmę i zaczęliśmy cokolwiek między drzewami tak bardzo, bardzo parkowo ćwiczyć same to raczkowanie. To, co jakby złapało tak jak rybę haczyk, to jest progres.
W twoim przypadku, tak?
Tak samo jak zacząłeś
zauważać...
Pierwszego dnia nie byłem w stanie na tym wstać, w ogóle ustać. Drugiego dnia już pierwsze kroki. Trzeciego dnia ten początkowy progres był bardzo taki wyczuwalny, dość szybki. I to produkowało, podejrzewam, endorfiny i to produkowało to, że kurczę, no następnego dnia uda mi się zrobić coś jeszcze innego i nowego i bardziej skomplikowanego. I tak jest właściwie do dzisiaj.
No bo na początku to chyba trzeba nauczyć się stać w ogóle, złapać równowagę. Czy to nie jest trudniejsze stać w bezruchu niż iść, bo to już potem działa siła rozpędu.
Trochę tak, a trochę nie. Trochę jest tak. To jest jakby indywidualna kwestia. Też czasami uczę ludzi i jeśli ja ich uczę, to mówię im na samym początku tak. Ja wam mówię, jak powinniśmy zaczynać. Gdzie powinieneś patrzeć, jak powinieneś postawić stopę, w jakim kącie powinna być ugięta noga, jak szeroko powinieneś mieć ułożone ręce, jak o tym myśleć i tak dalej. I jeśli ty to wszystko powtórzysz, to potem to połamiemy. Potem wyjedziemy tym wzrokiem, który jest utkwiony w jeden punkt, gdzieś na bok. Skomplikujemy sprawę. A dalej, jeśli nauczysz się tych podstaw, no to stary, nie ma granic. Jakby twoja wyobraźnia też nie jest granicą. Możesz kopiować innych, możesz wymyślać nowe rzeczy, możesz iść z zamkniętymi oczami, możesz iść tyłem, bokiem, jak chcesz. Mhm. Ale te podstawy, moim zdaniem, te podstawy trzeba poznać.
Mhm. I to jest patrzenie w jeden punkt? No bo na pewno nie pod nogi, bo to jest chyba najgorsze. Przynajmniej przy wielu sportach tak to, jest, że się nie patrzymy pod nogi.
To właśnie później. Jakby nie wiem, nie z technicznego, z takiego fizycznego punktu widzenia, za równowagę w ludzkim organizmie są odpowiedzialne dwa organy. Właśnie wzrok i ucho środkowe. Mamy taką poziomicę w głowie. Więc właśnie ustabilizowanie tej głowy, żeby nasze ciało wiedziało, gdzie w ogóle jest, bo nie ma punktów odniesienia. Nawet na tej taśmie takiej niskiej w parku sprawy się komplikują. Jesteś w takim nowym środowisku, którego nigdy nie znałaś i musisz sobie z tym, poradzić, więc te wszystkie czynniki, które ci przeszkadzają, trzeba minimalizować. I żeby je zminimalizować od samego początku, to uczę ludzi, żeby od razu stali w tej pozycji, która ma być. Na taśmę należy wskoczyć, jeszcze jesteś na ziemi, ale już wzrok masz utkwiony w jednym punkcie. To ci pomoże utrzymać równowagę. Jeśli poznasz to środowisko i już będziesz się czuł swobodnie, no to tym wzrokiem możesz uciekać gdzie chcesz. I to jest też fajne ćwiczenie. Ale na samym początku tak.
Czyli totalny fokus.
Totalny fokus. Tak, to jest właśnie fajne w tych wszystkich ćwiczeniach i cyrkowych, i w slacklining'u to, że musisz być tu i teraz. To jest taki społeczny, aktualny problem, że ludzie są totalnie rozproszeni. No jak prowadzisz samochód, to słuchasz podcastu albo radia, albo czegoś. I jak tylko się zatrzymasz, to kliku w telefon albo coś. No to jest taka rzecz, że nie poklikasz w telefon.
I stąd też chyba jest też taki zwrot teraz ku sportom ekstremalnym. Tak mi się wydaje, że ludzie coraz częściej próbują czegoś ekstremalnego, bo wszystkie właśnie te rzeczy ekstremalne wymagają wręcz od nas, bo od tego zależy nasze życie bądź zdrowie, żebyśmy byli tu i teraz, no bo możemy przepłacić po prostu bardzo wysoką cenę, jeżeli tego nie zrobimy.
Tak.
A tutaj jest jednak jakieś ryzyko, chociaż macie asekurację. I to jest też ciekawy temat z tą asekuracją, bo ludzie na was patrzą i myślą sobie, a no nie, no on jest przyczepiony, to najwyżej się zawiśnie na kolejnej lince. Też się zastanawiam, czy to wciąż jest niebezpieczne wobec tego, jak jesteście przymocowani.
Zależy od stylu, w jakim to robisz.
No tak, jest jeszcze free solo, tak? Jest na przykład
free solo jest we wspinaczce i free solo jest w slacklining'u. I no ale to jest nisza. To jest nisza niszy.
Powiedziała, że sport ekstremalny wśród sportów ekstremalnych.
Tak, zdecydowanie. I trochę się od tego odchodzi. Parę lat temu rekordy free solo w slacklining'u były bite regularnie. Teraz to się zatrzymało. To się zatrzymało gdzieś, mogę się mylić, ale w okolicach 100 metrów to się zatrzymało i więcej już ludzie nie robią. Idę o zakład, że są ludzie, którzy byliby w stanie przejść bez asekuracji dużo większe dystanse niż 100 metrów. Na pewno. Ale tego nie robią. Tendencja się odwróciła. Teraz
szkoda rezygnować z życia.
Tak. To nie jest base jump. Mm. Jakby dygresja. Jest sport, który polega na tym, że się skacze ze spadochronem ze stałych punktów. Nie z samolotu, nie ze śmigłowca, tylko właśnie ze skał, z budynków. I on jest turbo niebezpieczny.
No tak. Tam nie ma pytania czy, tylko kiedy.
Tak. Tak, zdecydowanie.
I tam nawet jest obliczone, że ci, którzy uprawiają base jumpy, to 7 lat średnio żyją.
Jakieś takie te statystyki są okrutne.
Tak. To jest właśnie, tak się mówi o nim, sport ekstremalny wśród sportów ekstremalnych.
To jest dygresja. Aha. Slacklining taki nie jest totalnie. Oczywiście,
nawet bez asekuracji?
Tak, ale cofając się, kiedy była ta tendencja do tego, żeby chodzić bez asekuracji, to ci ludzie byli bardzo mentalnie nastawieni do tego. Czasami było tak, że ta taśma, która wisiała, która była do pokonania bez asekuracji, była setki razy pokonywana z asekuracją. A naprawdę to się wydaje niemożliwe, że ludzkie ciało na jednocelowej taśmie może być tak stabilne. Ale człowiek, który to trenuje właściwie na co dzień, są tacy ludzie, którzy mają takie umiejętności, że on idzie po tym, no to jest dla niego naturalne. Jeśli warunki pogodowe sprzyjają, miejsce jest znane i jesteś w dobrej kondycji i jesteś takim naprawdę sportowcem, no to nie wiem, co musiałoby się stać, żeby podczas próby free solo nastąpił wypadek. Znaczy to są takie rzeczy, które nie za bardzo się medialnie sprzedają, ale ja jestem w środowisku, więc gdzieś tam na forach byłyby takie informacje. Z tego, co wiem, to tych wypadków przy próbach free solo nie było dużo. Nie wiem, czy w ogóle były, bo teraz kolejna rzecz. To się wydaje, że to są takie ułamki sekund, ale dla człowieka, który to trenuje regularnie, jeśli ty idziesz bez asekuracji po taśmie, którą bardzo dobrze znasz, ale czujesz się niepewnie, niebezpiecznie, jesteś bardzo szybko w stanie ją złapać.
Tak też właśnie sobie pomyślałam, że spadając jesteś w stanie ją jakoś chwycić.
Tak, więc masz ten margines, on tam jest.
Błędu. A no dobrze, no tutaj jednak jest z asekuracją, obserwujemy was w Lublinie.
To jest zupełnie inna bajka.
No właśnie, i tutaj czy jest w ogóle jakieś ryzyko?
Absolutnie nie.
Czyli to tylko
absolutnie
tak wygląda.
Absolutnie nie. Festiwal odbywa się 18 rok. Oczywiście, że były wypadki, ale te wypadki to polegały na tym, że ktoś sobie zdarł skórę albo zwichnął palec. Na przykład. No takie rzeczy no niestety się zdarzają. No ale jak grasz w piłkę, to też tą piłką możesz oberwać w głowę i dostać wstrząsu mózgu na parku gdzieś tam pod blokiem. No naprawdę. To jest turbo bezpieczne.
A to w tej
wersji...
To super, bo wiesz, wywołujecie takie zdziwienie, taki szok. Ludzie na was patrzą z bardzo dużym takim zaskoczeniem i nie mogą w to uwierzyć, w co widzą. Więc to jest trochę taki rodzaj iluzji, bym powiedziała. Iluzji tego ryzyka, które ponosi.
Ryzyka. Tak, zdecydowanie.
Ponosicie.
Zdecydowanie. Możemy teraz wyjść z tego studia, pójdziemy na miejsce, nałożymy ci uprząż. Tam jest oddzielna w ogóle firma. My się zajmujemy montażem, a jest firma, która zajmuje się sprawdzaniem, tam przy każdym wyjściu na taśmę jest człowiek, który sprawdza, czy twoja uprząż dobrze wygląda, czy jest poprawnie zapięta, czy ten węzeł, który przywiązujesz do ląży, która to jest przyczepiona z kolei do taśmy, jest poprawnie zawiązany i dopiero wtedy jesteś puszczana na taśmę. I tak każdy zawodnik, niezależnie od tego, my też, jako monterzy, też jesteśmy przez nich sprawdzani. Wypuścimy cię na taśmę i gwarantuję ci, że się zmęczysz, że się przestraszysz, że być może się poobcierasz, ale nic poważnego ci się nie stanie, gwarantuję ci. Nawet jeśli stracisz wszystkie siły, nie dasz, zawiśniesz na ląży, bo takie sytuacje też się zdarzają, że ktoś idzie pierwszy raz, a ten pierwszy raz też musi być. I tego typu festiwale są wspaniałe na pierwsze razy, dlatego że dostęp do taśmy jest bardzo prosty i jest profesjonalista, który cię sprawdza i tam wypuszcza.
Jest właśnie highline i slackline i to często wrzucamy do jednego worka, ale...
Klasyfikacja jest taka. Generalnie sport nazywa się slacklining i teraz są różne odnogi. Jest longline, czyli nisko, ale bardzo długo i moim zdaniem to jest niebezpieczne. Tu można sobie zrobić krzywdę.
Co ty mówisz?
Tak. Jest trickline, czyli delikatnie szersza taśma, 5-centymetrowa, która jest bardzo dynamiczna, zachowuje się jak dwuwymiarowa trampolina. I się na niej skacze i wykonuje ewolucje powietrzne. Najróżniejsze. I będziemy mieli fantastyczny przykład teraz tutaj tricklining'u w wersji takiej bardzo hardkorowej.
Gdzie?
Nad siatką, na trybunale będą zawody organizowane przez Filipa Oleksika, który jest w ogóle niesamowitym człowiekiem i super tricklinerem, jednym z najlepszych na świecie. Ściągnął chyba 14 czy 16 zawodników, jednych z najlepszych na świecie. Tutaj do Lublina teraz oni tu są. Będą eliminacje i oni będą wykonywali ewolucje powietrzne, nie przyczepieni do taśmy,
no
z zabezpieczeniem za pomocą siatki. Właśnie tutaj teraz w Lublinie będą jedne z zawodów do klasyfikacji Mistrzostw Świata. Tutaj teraz takie rzeczy się dzieją, naprawdę. Ale wracając, to jest trickline, wersja hardkorowa tricklineu, to on jest wyżej, pod spodem mamy coś, co nas wyłapie, albo poduszkę powietrzną, albo siatkę, ale to jest bardzo mało ludzi, którzy to wykonują. Moim zdaniem, to moje zdanie, longline jest bardziej niebezpieczny, trickline jest mniej niebezpieczny.
Ale dlaczego longline jest niebezpieczny, skoro nie mamy tutaj wysokości?
Bo wieszamy to, jest, właśnie o to chodzi, że jest.
Bo myślałam, że powiedziałeś, że to jest na niskiej wysokości.
Taśma się ugina. I żeby powiesić, załóżmy, 100 metrów plus w parku, to musimy mieć albo nieckę w tym parku, żeby jak nam się ugnie, żebyśmy po prostu nie dotykali ziemi, albo musimy powiesić na samym początku wysoko na drzewie. I upadek z czegoś takiego, no, niefajne rzeczy. Moim zdaniem to jest najniebezpieczniejsza wersja wydarzeń. Moim zdaniem to, co robimy tutaj, highlining gdzieś między budynkami w wersji takiej, że są ludzie, którzy to wieszają i ludzie, którzy pilnują, żebyś był poprawnie przywiązany, no to jest najbezpieczniejsza
forma tego sportu. Jest jedna przeszkoda, wydaje mi się, i to jest w postaci publiczności. No bo różnie chyba ludzie działają
to się
na...
Ludzie reagują na publiczność. Czasami jest to fajne, czasami jest niefajne. Większość środowiska slacklinowego twierdzi, że jest fajnie, bo jest inaczej niż zwykle. Bo zwykle to są jakieś krzaki w skałach. I tam nie ma prawie nikogo.
Ale można się skupić,
a tu jest
prawda?
Coś zupełnie innego.
No, to może działać motywująco i trochę jest dodatkowa też presja. To jest ta druga strona medalu.
Dodatkowa przeszkoda mentalna, tak. Ewentualnie. No ale to właśnie po to jest ten sport, żeby pokonywać te wszystkie mentalne przeszkody.
Tak się zastanawiam, czy to nie jest ważniejsze niż ta cała technika.
To zależy od człowieka też. Bo ja mówię to, co powiedziałem wcześniej, że te podstawy trzeba poznać i tak dalej.
No to
że kroczek po kroczku. Ojejku, ja znam takich ludzi, którzy na pierwszej taśmie, jakiej w ogóle w życiu byli, to jakieś setki metrów w skałach, w Alpach, jacyś Francuzi, że o, taśma, super, jak to się robi? A tak i tak, dobra, no to idę. Znam takich ludzi, których tak wyglądały po prostu tak wyglądały ich początki. Oni są, to jest...
Może nie za wiele trzeba myśleć. W niektórych sportach tak się mówi, tylko nie myśl za wiele.
Tak. Lata temu, kiedyś tutaj w Lublinie, rozmawiałem z jednym z uczestników festiwalu i on był bodajże właśnie z Francji. I to były moje początki. Ja się strasznie obijałem o tą taśmę. W sensie, że wstawałem, potem spadałem, łapałem tą taśmę, a to za którymś razem z rzędu już uderzasz się po prostu tą taśmą, to jest jak pasek, jakby cię ojciec pasem lał. Ja to tak porównuję. I któryś raz dostajesz w to samo miejsce i to po prostu boli. Taki obity siedziałem gdzieś tam, czekałem na swoje kolejne wejście, bo też byłem strasznie zmotywowany, żeby cisnąć. I rozmawiałem z tym jednym gościem i on mówi, słuchaj, no jakby nie wiesz co zrobić, zrób krok. Zastanawiasz się, czy zrobić krok? Zrób krok. Zaczynasz mieć problemy? Zrób krok. Do przodu, w sensie, że do przodu. Jakby moje początki, to jesteś tak wycięty z rzeczywistości. Ja miałem takie, że przechodziłem taśmę w tą i z powrotem, rozwiązywałem węzeł, siadałem sobie gdzieś w kącie, żeby sobie odpocząć i ja nie byłem pewien, czy ja ją przeszedłem. Mój mózg tego nie zarejestrował do końca. Po czasie dopiero, faktycznie, kurczę, nagranie, wow, i zrobiłem to i tamto. I jesteś tak skoncentrowany na byciu tu i teraz, że potem, że jakby rejestracja się trochę wyłącza.
A pamiętasz ten pierwszy moment, kiedy wyszedłeś na większą wysokość? Bo nie wiem, jak działa wysokość, bo wszystko to zaczynacie tuż nad ziemią. A potem pewnie stopniowo, to jest jakiś proces, zaczynacie chodzić po wyższych wysokościach.
Po większych wysokościach, tak. Wysokość też robi, jak najbardziej.
Ale to już tylko mental, bo gdzieś przeczytałam, że to jest to samo, co się dzieje przecież tuż nad ziemią. Ta sama technika, wszystko się idzie tak samo, a jednak ludzie wariują już na tej wysokości.
Miałem takie przypadki, robiliśmy w Białymstoku taśmę pomiędzy budynkami, pomiędzy akademikami Politechniki Białostockiej, gdzie ja się na to przygotowywałem i wieszałem sobie w parku dokładnie tą samą taśmę. Ja ją potem zdjąłem i przewiesiłem na budynek. I to było coś zupełnie innego.
Wysokość tak zadziałała?
Tak, wysokość tak zadziałała, że to było coś zupełnie innego.
I przestrzeń może. Tak. Mi się wydaje, że ta przestrzeń industrialna też robi wrażenie.
Bardziej.
Cały czas patrzysz na miasto zupełnie z innej perspektywy.
Bardziej się rozmawia w środowisku o ekspozycji niż o wysokości. Tak naprawdę. Jedno i drugie jest fajne. Fajnie się pochwalić, że ma się taśmę, która wisi na iluś tam metrach więcej niż twój kolega. Okej. Ale dużo trudniejsze są takie wyzwania, są takie miejsca, gdzie idziesz do niczego. Że...
Nie, no jedno taśma jest między punktem A a punktem B.
No tak, tylko jeśli punkt B, do którego idziesz, jest na skraju ściany, to po lewej stronie faktycznie masz ścianę, ale po prawej stronie masz po prostu przestrzeń. Nie? I gdzieś las w dole albo coś. I nie masz budynku. Jeśli chodzi o tą ekspozycję, to chłopaki w ogóle, polska ekipa w zeszłym roku to było, chyba, powiesili jako pierwsi w Polsce, to trzeba podkreślić, jako pierwsi na świecie, powiesili jednocześnie trzy taśmy pomiędzy lecącymi swobodnie balonami.
Mhm. Ale takimi balonami.
Balonami na ciepłe powietrze.
No,
one były w locie swobodnym, w powietrzu. Czasze,
a między czym one?
Czasze, po kolei. No. Czasze tych balonów były przytulone do siebie.
Rozumiem, oni... Dobrze, czyli na tych koszach
gdzieś,
tak?
W takim trójkącie od kosza do kosza pod tymi balonami były powieszone taśmy. Więc jeśli chodzi o ekspozycję i punkt, w którym możesz zawiesić wzrok, co wcześniej ustaliliśmy, że pomaga, no to tam nie masz nic. Masz tą czaszę u góry, ale u dołu nie masz nic. Kosz się kończy i masz lufę, no.
Ale to jest też niesamowite, w jakich niesamowitych miejscach można zamontować te liny. Że to już jest tylko kwestia też wyobraźni, która
właśnie
ogranicza.
To też powiedziałem, że ta wyobraźnia właśnie wyobraźnia nie ogranicza. Jakby nie ma granic. To nie jest tak, że twoja wyobraźnia cię ogranicza. W momencie, kiedy sama wyobraźnia nie ma granic. No to ich nie ma po prostu.
Ale pamiętasz taki moment, kiedy wiedziałeś, że to już będzie coś więcej w swoim życiu?
Ten Lublin, to miejsce tutaj dla mnie jest bardzo istotne.
To jest, bo ty jesteś z Podlasia, nie?
Ja jestem z Podlasia głębokiego, jestem z okolic Białegostoku.
Podoba się to dla mnie.
Dla mnie się podoba. Dla mnie się podoba w Lublinie niesamowicie. Ja to w ogóle... Ja zacząłem tu przyjeżdżać na festiwale cyrkowe. Jak Karnawał Sztuk Mistrzów w ogóle raczkował i się zaczynał, to ja już tu byłem. Wtedy UHF-u, w sensie Urban Highland Festival, tego jeszcze w ogóle nie było, a ja już byłem w Lublinie na festiwalu. W następnym roku okazało się, że był taki facet, Jan Gałek, pozdrawiam serdecznie, który to popchnął w Polsce. To on był tym silniczkiem, który to tutaj ruszył. I
bo ty ciekawą drogę przeszedłeś. Od uczestnika do osoby, która sama występowała.
Imponowało mi to okrutnie. Ci chłopacy z tymi workami, że oni tu robią takie rzeczy. Wow! Tak. I stwierdziłem, że fajnie by było do nich dołączyć, bo to jest super ekipa.
Slackliner, rigger Antoni Michalski jest dziś moim gościem.
Czas zuchwałych.
Wiele osób patrząc na Highline myśli, jak można zaufać kawałkowi taśmy. I to trzeba temu zaufać, czy zacząć z nią współpracować, walczyć, jak to wygląda? Bo znowu, przepraszam za to odniesienia do skoków spadochronowych, bo jest to temat bliski mnie.
Okay.
I tam jest taka jedna podstawa, żeby przestać walczyć z powietrzem. I tutaj też wydaje mi się, że ta taśma musi w pewnym momencie z nami współgrać.
Tak. Tak, zdecydowanie.
Żeby przestać z nią walczyć, bo na początku chyba jest coś takiego, że człowiek chce nad nią zapanować.
Chce nad nią zapanować. To są słowa Janka. On przy jakimś wywiadzie po angielsku to powiedział, ja powiem to po polsku, że to jest takie mistyka bycia jednocześnie maksymalnie skupionym i spiętym i totalnie zrelaksowanym. I właśnie taki musisz być. Musisz być spięty, jakby panować nad swoim ciałem i usztywniony, dlatego żeby nie sflaczeć i nie spaść po prostu. A musisz być zrelaksowany, maksymalnie możliwie zrelaksowany, żeby nie powodować w taśmie za dużych wibracji. Bo jeśli ty...
Ona reaguje na każde drganie i na każdy twój ruch, tak?
Zakładając, że nie ma wiatru i nie ma ciebie na taśmie... To ona sobie po prostu wisi.
Wisi, tak.
No tam się nic nie dzieje.
Tak.
Jeśli ona się telepie i ty jesteś taki strasznie przestraszony i w ogóle, no to jest twoja wina. Ona sama tego nie robi, to ty to robisz. Więc musisz być jednocześnie właśnie spięty i zrelaksowany w takim super balansie.
Czyli nie? Najlepiej doprowadzić do tego, że ta spiętość to nasz relaks.
Tak.
Niesamowity sport, bo tam wszystko pracuje, każdy mięsień. Tam tak, trzeba ten kor dobrze trzymać.
Wszystko, tak. A to nie jest aż takie trudne. Są ludzie, którzy, to jest kwestia treningu. Przynajmniej tak mi się wydaje. Przynajmniej na tych początkach, że to początki są dla każdego totalnie. Jeśli jesteś średnio chociaż sprawny i nie masz jakichś wielkich kontuzji, że kolana ci działają, bo kręgosłup jako tako, no to w takiej wersji parkowej jak najbardziej możesz to robić. Mało tego, to jeśli chodzi o rehabilitację, to też jest super. Taką ruchową. Kurczę, zgubię.
Jesteś...
Z tym spięciem i wprowadzaniem jeszcze taśmy w wibrację i ten. Bo kiedyś te taśmy były turbo napięte, teraz lata to zajęło, ale środowisko, całe światowe środowisko slacklineowe doszło do wniosku, że warto tego nie napinać na pałę jak strunę. Dużo łatwiej nad tym zapanować. Do tego ten backup, który wisi, on teraz wisi bardzo luźno, więc oddzielnie pracuje górna taśma, oddzielnie pracuje dolna i jeśli górna wpadnie w wibrację, to ta dolna trochę to wyhamowuje, pomaga.
Czyli być może jest trudniej, teraz, ale jest bezpieczniej.
Jest zdecydowanie łatwiej.
Tak, łatwiej.
Od momentu, kiedy chłopaki przestali napinać taśmy tak mocno, rekordy długości highline'u wystrzeliły w kosmos. W kosmos. 4 kilometry z plusem aktualnie. Ja nie mam zupełnie aktualnych wiadomości, ale no to już są takie wartości. No 4 kilometry ludzie. To po chodniku idąc to można się zmęczyć. Tak.
To nie wiem, czy to jest zgodne z moją logiką, bo mi by się wydawało naprawdę,
tak,
że jeżeli jest
cała...
napięta taśma,
tak.
To idzie się łatwiej, bo jest bardziej stabilnie.
Tak.
Jeżeli ta taśma się też... non-stop zagina pode mną i jest takim dyndającym kawałkiem sznurka.
Pod koniec jest pod górkę, a na początku jest z górki. I to mocno. Tak. Ale jest łatwiej. I to wydawało się nielogiczne, no ale fizyki nie oszukasz.
No dobrze, no to teraz właśnie zajmijmy się trochę tym, czym ty się zajmujesz, czyli jesteś tym riggerem.
No.
Znowu tutaj ten odnośnik do skoków spadochronowych. Rigger na przykład w skokach spadochronowych to nie jest taki zwykły układacz spadochronu, tylko to jest osoba, która układa spadochron zapasowy. Czyli ten, można powiedzieć, najważniejszy.
Ostateczny,
on nie ma prawa nie zadziałać.
Nie ma prawa nie zadziałać.
I ty jesteś takim riggerem, jeżeli chodzi o taśmę. Co ty musisz sprawdzić, na co ty musisz zwrócić uwagę, montując taką taśmę. Jeszcze też chciałam wrócić do tego tematu i jakie jest prawdopodobieństwo, że ta taśma jednak się zerwie. Mm-hmm. Ale może po kolei.
Po kolei. Jest dużo czynników, na które musimy zwrócić uwagę. Jest parę takich określeń, których używamy. Na przykład bomber. Bomber to jest taki punkt, który jak złapie, to wszystko wybuchnie, ale nie to. Bomberem, załóżmy, jest, tak jak mówiłem wcześniej, duże drzewo, które widać, że jest zdrowe, jego pień ma, nie wiem, przynajmniej 40 centymetrów średnicy i ja tego nie zerwę.
Czyli pewnik, krótko
taki
mówię.
Taki pewnik, tak. Po polsku byłby pewnik.
Tak.
I bardzo często, znaczy, nie mieszajmy. Słownictwo angielskie, jakby to, skąd się to wywodzi,
tak,
i tak dalej.
Tak.
No,
tak, tak,
nieważne.
Okej.
Okej. To... Tego używamy często i jeśli ktoś do ciebie przychodzi i tak patrzy i mówi, no to jest bomber, to znaczy, że jest okej, okay, że tu się nie ma prawa nic stać. To jest stosowana fizyka. My wiemy, z jakich elementów korzystamy i to jest tak jak z łańcuchem. Cały łańcuch jest tak mocny, jak jego najsłabsze ogniwo i to jest dokładnie ten sam przykład. I musimy wiedzieć, jakie wytrzymałości ma każdy pojedynczy element całego układu i musimy wiedzieć, w jaki sposób połączyć każdy element tego układu, jak i w jakim kierunku będą działać siły i jak duże mniej więcej, albo konkretnie, bo są takie urządzenia jak dynamometr, na przykład, z którego korzystaliśmy, wieszaliśmy hamaki pomiędzy LC-kiem a co tam jest? Tam
Centrum
jest,
Spotkania Kultur. Pewnie.
Centrum spotkania Kultur. Tam była powieszona, znaczy tam wiszą aktualnie teraz taśmy, ale żeby zawisnąć w hamakach w pięciu na jednej taśmie,
hamakach, tak?
Tak, mam zdjęcia, potem ci pokażę. Możemy jakąś wrzutkę zrobić z tego, no. Przepiękny obrazek. Nasze koszulki tegoroczne.
Tak, właśnie też zauważyłam, że to jest CSK i LCK.
Przedstawiają
tak.
właśnie tą sytuację.
A, jest ten hamak, faktycznie, trzy hamaki. No.
No my wisieliśmy fizycznie w pięciu.
Czyli jak wieszacie te liny, to jesteście na hamakach, tak?
Na też. Hamakach.
No ale to ta lina musiała być dostać wcześniej.
Dołożyliśmy tak. kolejną, więc wisieliśmy. Ale w tej konkretnej sytuacji to zrobiliśmy potrójne zabezpieczenie. Robimy to z głową.
Ale tak jak powiedziałeś mi przez telefon, że jeżeli chodzi o chodzenie po linie, to najłatwiejsza sprawa. Że dużo trudniejsze jest...
W tej wersji, bo... Te pierwsze, dostanie się do miejsca, gdzie masz powiesić taśmę. Załóżmy, że mamy, nie wiem, skały i z jednej strony dochodzimy gdzieś tam jakąś ścieżką na samą górę i mamy stanowisko na samej górze, ale naprzeciwko mamy po prostu pionową ścianę, więc żeby tam się dostać, to musimy wleźć gdzieś na górę, albo przewspinać od dołu, albo wejść od tyłu i zjechać do tego punktu. Więc te pierwsze dostanie się właśnie riggera, który przygotuje stanowisko, potencjalnie jest najbardziej niebezpieczne, bo on to robi pierwszy raz. Jeśli on tam się już dostanie i zamontuje swoje zabezpieczenia i zrobi stanowisko, to już jest dużo łatwiej. To nawet jeśli ty jesteś tylko uczestnikiem, znaczy tylko uczestnikiem, no masz przejść tą taśmę, ta taśma już wisi, no to ty musisz się tam tylko dostać, tylko przywiązać i zrobić swoje. Ale ten, kto ją powiesił, no to musi tam naciągać sprzętu, musi się tam dostać pierwszy raz. Nikt tam tego wcześniej nie zrobił, więc musi to wymyśleć, wykonać.
Jest taki moment, że coś ci grozi, tak faktycznie?
Właśnie te pierwsze dostanie się, jeśli sobie wymyśliłeś, że powiesisz w takim właśnie miejscu, a warto, bo jest fajny dystans, fajne widoki, to jest nowe miejsce, to też jest istotne, że to...
Bez asekuracji wtedy jesteś...
Nie, no, z maksymalnie dobrą asekuracją. Czasami ona jest taka, że jak coś puści, no to masz kawałek lotu i coś drugiego cię wyłapie, no bo mamy przecież tą zasadę dublowania, ale no, to jest najbardziej niebezpieczne.
Jakie jest prawdopodobieństwo?
Moim zdaniem.
Jakie jest prawdopodobieństwo, że ta lina puści?
Ojejku, jeśli robisz to prawidłowo, to zerowe.
No wiesz. Wiesz, no to wiadomo, że czynnik ludzki jest zazwyczaj największym zagrożeniem.
Wchodzimy w działkę, której nie znam, którą tam czasami mi się obija. To są statystyki, które też, no...
Ale bywa, że lina się przerwie.
Powiem tak, bywa, ale najczęściej. Zdecydowanie najczęściej. To mimo wszystko i tak jest błąd człowieka takiego.
Czyli highliner musi mieć duże zaufanie do takich ludzi jak ty, że oni to wszystko...
Highliner musi mieć duże zaufanie do riggerów. Mm. Ale w środowisku i słusznie panuje taka zasada, że się wszyscy nawzajem sprawdzamy. I nie ma wstydu. To nie jest tak,
że,
tak, że ja mam jakieś kolosalne doświadczenie i buduję sobie jakieś tam stanowisko, i przychodzi jakiś małolat i on na nie patrzy. To ja go nie gonię, co nie? Mało tego, jeśli on mi powie, słuchaj, a to może zrobić inaczej, no to założenie jest takie, że nie, rozmawiamy na ten temat. Mm. On mnie sprawdza, ja sprawdzam jego. Tak samo przy wychodzeniu, jest body check. Jeśli nawet na takiej totalnie luźnej imprezie, że wyjechaliśmy sobie ze znajomymi gdzieś na jakąś miejscówkę, powiesiliśmy taśmę, no to mój kolega mi sprawdza, chociaż ja tą ósemkę zawiązałem tysiące, setki tysięcy razy w przeciągu swojego życia już gdzieś tam w różnych miejscach, on i tak przychodzi i patrzy, czy ja to prawidłowo zrobiłem. I słusznie.
Tak, to samo jest w skokach. No. Jeden patrzy na spadochron drugiego przed skokiem i każdy siebie nawzajem sprawdza bez względu na to, czy ma 1000, czy ma 12 skoków.
Nieważne, jakie masz doświadczenie.
Tak, tak. I błąd może wyhaczyć nawet osoba dużo mniej doświadczona.
Oczywiście.
Bo wy też musicie czasami wracać do podstaw, pewnie jak
tak,
się domyślam.
Tak, zdecydowanie. Mm. Kurczę, brakuje mi słowa. No ale to jest to, co rutyna. O.
Rutyna, tak.
Tak, 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 zdecydowanie.
A gdybyś miał tak opowiedzieć jednym zdaniem, czym dla ciebie jest chodzenie po linie?
Ojejku. Jednym zdaniem.
No to co, byś chciał drugi program? No proszę ciebie.
Wow. To się chyba nie da, wiesz?
Nie da się.
Chyba tak. To tyle stworzyło w moim życiu, tyle zmieniło i teraz to się trochę zmieniło, bo trochę wyhamowałem. Wiesz, rodzina, życie, tam codzienności takie. Ale mimo wszystko przyjeżdżam w takie miejsca jak tutaj. Zadzwonił do mnie mój kolega Pigmej, który jest main riggerem, czyli tym szefem riggerów. Zadzwonił do mnie, ja w zeszłym roku odmówiłem, bo mówię, mi się to finansowo nie spina. Zadzwonił do mnie w tym roku, wiedząc, że w zeszłym roku mu odmówiłem, mówi, stary, musisz tu przyjechać, nie mam ludzi, bo pojechali na inne imprezy, bo to jest sezon, to się bardzo dużo dzieje.
Dzieje,
się.
Tak.
Tobie się nie spiął w zeszłym roku budżet, mi się nie spina ekipa w tym roku i po prostu nie masz wyjścia, musisz przyjechać i tyle. Muszę, okej.
I zrobiliśmy znowu tak. Znowu propozycja nie do odrzucenia.
Tak, bo to jest takie miejsce, ja przez te wszystkie lata tyle razy miałem takie odczucie, że przechodzisz przez tą bramkę, już jesteś zarejestrowany na festiwal, wchodzisz na pole namiotowe i to jest tak, spada z ciebie ten plecak i ten bagaż życiowy i ten kamień z serca i w ogóle wszystko z ciebie spada i jesteś nareszcie w domu.
Super, no. piękna tak. sprawa. Tak, chyba tak, nawet tak. się wzruszyłeś.
Tak, zdecydowanie.
Ale to piękne.
Bo nie kłamie. Dlatego się wzruszyłem, no.
Można zapomnieć trochę o takiej codzienności po prostu.
Nie, wypinasz się, ale to samo, co z tobą mieliśmy problem taki kontaktowy.
Już, już ze mną masz problem?
Nie, to ty miałeś ze mną problem z kontaktem, tak. Bo to się wydaje. Na co dzień nie ma problemu, ale w tej sytuacji, gdzie się tak dużo dzieje dookoła, no to wygenerowanie tej chwili, żeby to zrobić, jest bardzo trudne. Bo non-stop się dzieje. Coś ja od tygodnia śpię po 3 godziny, nie?
A powiedz mi,
ale
tak
dobrze.
Na koniec, gdybyś miał zamontować jedną taśmę między dwoma punktami,
oh, wow.
Jakie to by były miejsca? Takie wymarzone miejsce. Myślałeś kiedyś o tym?
Fiu, kiedyś było takich bardzo dużo i to był mój taki cel, mój własny, prywatny, być w takiej klasyfikacji ludzi, którzy właśnie mają na koncie, są ludzie, którzy mają na koncie powieszonych nowych taśm, jakieś chore ilości. Mi chodziło o to, żeby to, czego się nauczyłem, wyciągnąłem gdzieś tam z zewnątrz, przywieźć do siebie, więc te wszystkie, tak mi się wydaje, że rozsądniejsze, fajniejsze rzeczy w mieście i w okolicach, jeśli chodzi o Białystok, o te miejsce, w którym ja sobie na co dzień żyję, to są zrobione.
Czyli nie masz takich miejsc już?
Już teraz trochę to
że
inaczej.
Nie wiem, między wieżą a Eiffla.
To też już było. Nie. Są ludzie, którzy niesamowite robią projekty.
A najbardziej satysfakcjonujące to jest właśnie w przestrzeni miejskiej, czy jednak natura?
Jest inaczej. W naturze, zakładając, że to nie jest jakiś rezerwat i musisz walczyć z papierologią, z urzędami tym rezerwatowymi, no to nie masz żadnej papierologii do zwalczenia, za to masz do zwalczenia transport. Musisz się tam dostać ze sprzętem i to jest bardzo trudne. I musisz mieć do tego ludzi, całą ekipę, musisz to poważnie przemyśleć na początku, co wziąć, czego nie wziąć, żeby być idealnie w punkt, nie za ciężkim, a też nie za lekkim, żeby ci czegoś tam nie zabrakło, bo jeśli ci tam czegoś zabraknie,
to musisz schodzić i
to jest dramat. To jest pozamiatane, to jest dramat, więc to jest takie, logistyka jest najtrudniejszym elementem. W mieście papierologia jest najtrudniejszym elementem, bo te budynki są czyjeś. Musisz przejść do kogoś i powiedzieć, słuchaj stary, chcę powiesić sznurek pomiędzy dachem twojego budynku a tego drugiego i po nim sobie się przejść. No to ludziom mózgi wybuchają, nie?
Jakby... Ale nie w Lublinie.
Ale nie w Lublinie.
To jest piękne, no, też.
Ja jestem pewien, że im na dzień dobry to mózgi wybuchły, ale to się potem podpiera się dokonaniami już takimi zrobionymi, jakieś zdjęcia, jakieś filmy. Słuchaj, my to robimy tak i tak, to jest tak naprawdę bezpieczne, bardzo widowiskowe, ludzie to fajnie odbierają, media się tym interesują, coś z tego będzie. Nie?
A co czuje człowiek, jak jest nad miastem?
To różnie, to zależy na jakim jesteś etapie. Jeśli zaczynasz, to jesteś kompletnie obsrany, nieważne gdzie jesteś i czy tam są ludzie, czy nie, i to jest nieważne. A jeśli jesteś na jakimś fajniejszym etapie, w sensie, że twoje umiejętności pozwalają ci, że ta taśma ona, to sprawia ci po prostu przyjemność. Są takie sytuacje, że jesteś będąc na taśmie, jesteś w kontakcie z publicznością, możesz sobie do nich pomachać, możesz sobie z nimi rozmawiać, możesz sobie słuchać, jak krzyczą na dole, zrób salto. Co jest standardem. I sobie z nimi, wiesz, tam podyskutować i zażartować. To ty zrób salto, ty pierwszy, albo coś. Cokolwiek, nie? cały wachlarz emocji i możliwości dostępnych.
Czyli co? Zapraszamy Państwa. Będzie można Was zobaczyć do niedzieli włącznie.
Do niedzieli włącznie. Trybunał, Brama Krakowska, urzędniki, czyli to jest budynek Urzędu Miejskiego jakiegoś banku naprzeciwko. Bardzo wysokie taśmy, 12 piętro, od dachu do dachu. Najkrótsza ma 60 metrów długości, najdłuższa 90. Bardzo widowiskowa rzecz, niesamowita. Jakby użyjcie swojej wyobraźni i wyobraźcie sobie, że tam jesteście na tej taśmie i gwarantuję wam, że rzeczywistość by was zaskoczyła. No. I oczywiście LCK też. I kolejny etap, jakby sport też ewoluuje i kilka z tych taśm jest taśmami freestyle'owymi, czyli nie skupiamy się na przejściu z punktu A do punktu B, tylko skupiamy się na tym, żeby załadować maksymalnie dużo energii w tą taśmę, w bounce, czyli dociskamy ją i chodzimy góra-dół i podczas tego chodzenia góra-dół wykonujemy najróżniejsze ewolucje i są ludzie, którzy robią naprawdę niesamowite, nieprawdopodobne rzeczy podczas tego, będąc na taśmie. A żeby trik był zaliczony, to musisz skończyć na nogach stojąc.
I nie trzeba czatu GPT, AI, to są prawdziwi ludzie.
To są prawdziwi ludzie w tym wszystkim prawdziwej przestrzeni, najlepsze. Dostępni od ręki tutaj.
A też trudno w to uwierzyć, co się widzi. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
O, też bardzo dziękuję. Moglibyśmy tak długo.
Tak, pewnie tak, na drugi program. Dziś moim gościem był slackliner, rigger i cyrkowiec Antoni Michalski. Przypomnę jeszcze, że wszystkie odcinki Czasu Zuchwałych dostępne są na stronie internetowej Radia Lublin oraz na Spotify. Zapraszam także Państwa na profil facebookowy programu Czas Zuchwałych. Jarosław Gołofit, Agata Zalewska, dziękujemy za uwagę. Zapraszam za tydzień w sobotę zbiór.